Cześć, witamy Cię w podcaście Dziewczyny Alfa.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak inwestować w złoto.
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wake'u, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli na przykład ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adventure i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com.
Dorota, jesteś specjalistą rynków surowcowych. Powiedz, dlaczego w ogóle rynek złota jest interesujący? Dlaczego ludzie się tym interesują?
Na pewno w 2020 roku ludzie się tym interesują, dlatego że notowania złota rosną, bo zawsze widzimy taki trend, że gdy ceny złota zaczynają rosnąć, gdy stają się wysokie, gdy są blisko kilkuletnich szczytów albo wręcz historycznych szczytów, no to wtedy zaczyna się zainteresowanie rynkiem złota i to już nie tylko ze strony finansistów, no takich jak na przykład ja, ale właśnie ze strony osób, które na rynkach finansowych nie znają się aż tak dobrze, nie mają z inwestowaniem zbyt wiele wspólnego, czyli właśnie zaczyna to gdzieś docierać do, można powiedzieć, takiego masowego inwestora. Ale to nie zmienia faktu, że tak ogólnie to rynek złota, a przynajmniej według mnie, jest interesujący z bardzo wielu powodów, chociażby z takiego powodu, że złoto zawsze miało w sobie taki element pewnego takiej atrakcyjności, kojarzenia się z bogactwem, z władzą, czyli mamy tutaj taki psychologiczny też trochę aspekt inwestowania w ten surowiec. Złoto od zawsze było w centrum zainteresowania tych najmożniejszych i do dzisiaj właśnie kojarzy się, ma w sobie taką swoistą moc.
Tak, to nawet w popkulturze jest takie jakby postrzeganie złota, że o, mówimy na bogato, na złoto, coś tam jest, albo...
No i właśnie tak jest. I to się z tym wiąże, więc myślę, że powodów do inwestowania w złoto też może być dużo, bo niektórzy to traktują jako po prostu sposób na to, żeby jak najlepiej wykorzystać swój kapitał, ale niektórzy traktują złoto jako takie trochę ubezpieczenie, czyli taki surowiec, w który się inwestuje, jeżeli chcemy na przykład mieć fizycznie te złote monety czy złote sztabki i być zabezpieczonym na wypadek tego, gdyby gospodarka światowa się zupełnie załamała albo gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś wojną itp. itd. Mhm. Czyli każdy odnajduje w tym rynku coś innego.
No właśnie, ale tutaj dotknęłyśmy trochę tematu już historii złota, bo to jednak ta wartość tego złota się zmieniła i zmienia się w gospodarce. W dzisiejszej gospodarce, tak jak powiedziałaś, traktujemy trochę jako zabezpieczenie, a niekoniecznie jako kruszec, który rzeczywiście definiuje wartość, tak jak nam pieniądze, gdzie mamy wartość nominalną. Ale powiedz jeszcze o popycie i podaży. Skąd się bierze popyt na złoto, podaż i jak to się kształtuje?
No, myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą trzeba pamiętać, gdy właśnie tak chcemy się dowiedzieć czegoś o tym rynku złota, to gdzie ono jest produkowane. Czyli właśnie jaka jest jego podaż. Oczywiście najwięcej tego złota, które mamy na rynku, pochodzi z wydobycia, po prostu złota w kopalniach. Wydobywa się je w zasadzie na większości kontynentów, bo złoto jest wydobywane i na przykład w Rosji, i w Chinach, i w Republice Południowej Afryki, i w Peru, i w Stanach Zjednoczonych, i w Australii. Czyli w zasadzie w każdym zakątku świata, może oprócz Antarktydy.
A Europa?
No w zasadzie ta rosyjska część, to tak można troszeczkę zaliczyć.
Podciągnąć, okej.
Tak, ale też myślę, że z punktu widzenia na przykład polskiego, to warto wspomnieć o tym, że spółka KGHM, która jest kojarzona głównie z miedzią, też wydobywa złoto i wydobywa również srebro i to w całkiem sporych ilościach. Więc też tutaj na pewno
ciekawe.
Polska ma swój taki aspekt, swoją ważną część gdzieś na tym rynku, na świecie. A więc mamy to wydobycie złota w kopalniach, ale też na przykład coraz więcej złota pochodzi po prostu z recyklingu, czyli ze starych przedmiotów, które są później przetapiane, czy też w wcześniejszej biżuterii, czy też z zastosowań jakichś przemysłowych, bo to złoto później ponownie też wraca do obiegu jak najbardziej. A więc to są takie najważniejsze aspekty. No i może tutaj jeszcze też warto wspomnieć o tym aspekcie na przykład banków centralnych, bo one też handlują złotem, ale akurat w ostatnim czasie bardziej kupują złoto niż sprzedają. Ale czasem właśnie na przykład część złota, która się pojawia na rynku, to też właśnie pochodzi z tego, że banki centralne mogą to złoto sprzedawać ze swoich rezerw. Więc tak też jest. A jeżeli wspominamy na przykład o popycie, czyli o tym, kto tak naprawdę najczęściej generuje popyt na złoto, kto jest zainteresowany tym złotem, to tak około więcej niż połowa złota jest wykorzystywana w przemyśle jubilerskim. Czyli jednak jakby produkcja biżuterii pochłania połowę globalnych zasobów, globalnej produkcji złota. Później mamy też popyt tak zwany inwestycyjny, czyli właśnie inwestorzy, i to na różne sposoby, bo to nie tylko są monety czy sztabki, ale to są też inne instrumenty finansowe, na przykład fundusze ETF, o których pewnie jeszcze wspomnimy, bo to ciekawy sposób na inwestycje, czyli mamy też popyt ze strony inwestorów, mamy oczywiście popyt ze strony wspomnianych banków centralnych, no i warto też wspomnieć o tym popycie takim przemysłowym, aczkolwiek on nie ma aż tak dużego znaczenia. Najważniejsze chyba w takim definiowaniu tego, kto wyraża zainteresowanie złotem, czyli kto generuje ten popyt, jest to, żeby wiedzieć, że w bardzo dużym stopniu są to inwestorzy i że nawet ten popyt na biżuterię, który by się wydawało, że jest takim popytem
komercyjnym
właśnie...
jakimś, tak?
Tak. To niekoniecznie oznacza... właśnie popyt tylko dla statusu czy dla ozdób, ale to też jest popyt inwestycyjny, bo na przykład w krajach azjatyckich bardzo często złota biżuteria jest dużo wyższej próby niż ta biżuteria w Europie czy ogólnie w krajach zachodnich i ona może z powodzeniem być traktowana i często bywa traktowana jako właśnie długoterminowa inwestycja czy też zabezpieczenie porównywalne nawet do lokaty bankowej.
Mnie zaciekawiło ten aspekt i chciałam Cię zapytać o to, dlaczego złoto jest traktowane właśnie, czy taka percepcja złota jako zabezpieczenie? Może o tym powiesz kilka słów.
Ja mam wrażenie, że w bardzo dużej mierze jest to taki aspekt psychologiczny. Właśnie taki aspekt, że złoto jest znane już ludzkości od prehistorii, że zawsze się kojarzyło właśnie z władzą, z bogactwem, z przekazywaniem tego bogactwa właśnie na kolejne pokolenia, z prestiżem, bo w zasadzie od czasów już Krzysztofa Kolumba, od czasów odkrywania Ameryki i przywożenia tego złota na przykład do Europy, no to właśnie złoto zaczęło być traktowane jako coś prestiżowego i właśnie kojarzonego z bogactwem, a nawet wcześniej, to tak historycznie, to też kojarzono jego blask właśnie ze słońcem, czyli też w sumie z taką władzą. To ma bardzo taki głęboki, właśnie psychologiczny bardzo aspekt. Natomiast już patrząc praktyczniej, to też ma pewien sens, bo złoto właśnie ze względu na to, jak jest postrzegane, jaki ma status, bo bardzo często o złocie się mówi, że to jest bezpieczna przystań, że wśród grona innych inwestycji to właśnie ono jest traktowane jako taka inwestycja najbezpieczniejsza. I coś w tym jest, bo o ile na rynku złota można i zarobić, i stracić, bo to nie jest tak, że na wszystkim...
No właśnie chciałam powiedzieć, że cena jednak i tak fluktuuje, więc...
Oczywiście, jakby to nie jest tak, że zawsze na tym zarobimy, to złoto faktycznie radzi sobie dobrze, czy też relatywnie dobrze w porównaniu do innych surowców, czy też akcji, czy ogólnie innych aktywów. Na przykład w takich momentach krachów, kryzysów, jakiejś niepewności dotyczącej przyszłości
gospodarki. Koronawirusie.
Tak, czyli bardzo często na przykład nawet jeżeli te ceny złota spadają, to one spadają na chwilę, a potem jednak inwestorzy się rzucają z powrotem na to złoto, właśnie żeby mieć taki dodatek właśnie do tego swojego portfela, który trochę mniej podlega tym fluktuacjom. A więc można powiedzieć, że złoto faktycznie też trzyma wartość, gdy inne surowce, czy też akcje, czy ogólnie inne rodzaje inwestycji sprawdzają się gorzej. I właśnie trzyma tą wartość, gdy w globalnej gospodarce, czy na świecie, czy w polityce się dzieje źle. I dlatego ono jest uznawane za bezpieczną przystań.
Powiedziałyśmy o tym, że w popycie na złoto duża część, duże znaczenie ma ta część jakby... ten sektor biżuterii, tak? Ale też są takie kraje, które mają bardzo duży udział w popycie, jak Chiny i Indie. Możesz wyjaśnić naszym słuchaczom coś więcej na ten temat?
No zdecydowanie Chiny i Indie dominują, jeżeli chodzi właśnie o popyt na złoto, bo one generują około 80% całkowitego popytu na złoto na świecie. Łącznie te dwa kraje. No a to oczywiście oznacza, że jakby no cokolwiek się dzieje w tych krajach pod kątem właśnie sytuacji, czy to w przemyśle biżuteryjnym, czy właśnie w popycie na to fizyczne złoto, czy ogólnie w gospodarce, to bardzo mocno wpływa na ceny złota. Zarówno w Indiach, jak i w Chinach złoto ma pewien taki aspekt takiej inwestycji trochę kulturowej.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć na ten temat, to mogę też dodać od siebie. Tak, bo chińska kultura bardzo celebruje złoto i na przykład właśnie jak jest chiński Nowy Rok, to sobie wywieszamy złote monety w oknach jako symbolikę taką, bo i generalnie robimy gest, który teraz pokazuję Tobie, a nasi słuchacze na pewno nie wiedzą, ale gongsi facaj, to znaczy jakby prosperity, prosperita, tak? I to się wiąże ze złotymi monetami, a ten ruch to jest dźwięk jakby monet, który wykonujesz, tak?
I więc... faktycznie, i to widać na przykład na rynku, jak ja patrzę z punktu widzenia finansistki, że tuż przed chińskim Nowym Rokiem, czyli właśnie pod koniec naszego roku kalendarzowego, czy jeszcze w styczniu, bardzo często ten popyt na złoto w Chinach jest podwyższony, bo właśnie kupuje się te złote przedmioty różnego typu. Tak. Złote monety, złotą biżuterię i to mocno widać.
Tak, co więcej właśnie na przykład panna młoda w Chinach, jak wychodzi do ślubu, to jest cała obwieszona złotem po prostu. I stąd też jest tyle tych sklepów właśnie z biżuterią złotą i tak jak powiedziałaś, wysokiej próby ta biżuteria jest.
I to prawda i dokładnie analogiczna sytuacja jest w Indiach, tylko że tamten sezon weselny jest gdzieś w okolicach naszej jesieni, powiedzmy. I faktycznie w Indiach około 2/3 popytu na złoto jest generowane właśnie, kiedy mamy sezon wesel, sezon świąt hinduskich, one się pokrywają zresztą bardzo często. Tak. Czyli też kupuje się biżuterię na szczęście, ale kupuje się też biżuterię złotą i przedmioty złote jako posag dla panny młodej i też jako w sumie taką część jej dobytku, czyli coś, co właśnie te panny młode dostają od swoich rodziców jako też ich zabezpieczenie. Więc i w Chinach, i w Indiach to złoto ma ogromne znaczenie i to też bardzo często się przekłada właśnie na ceny. Może to jeszcze taka ciekawostka a propos Indii, że na przykład bardzo często to, czy są tam, czy jest udany sezon monsunowy, czy są dobre zbiory zbóż i czy ci rolnicy mogą sprzedać je po dobrych cenach, to bardzo często też potem wpływa na to, czy będą oni mieli kapitał na to, żeby to złoto kupić. Więc też może się okazać, że to, czy tam są, nie wiem, dobre zbiory trzciny cukrowej, czy jakiś zbóż, to potem wpływa na to, czy jest popyt na złoto.
Czyli porada dla inwestorów, śledzić święta w Azji i zbiory w Indiach.
Tak, znaczy to się wydaje trochę śmieszne, ale z drugiej strony coś w tym jest, żeby wiedzieć, co ogólnie dzieje się w Azji, bo to Azja trzęsie rynkiem złota pod kątem popytu. W pewnym stopniu też Bliski Wschód, bo z kolei tam jest taki hub, to tam są te wszystkie porty przeładunkowe i tam też jest sporo takich właśnie punktów handlu złotem. Pomiędzy Europą i Azją na przykład. Czy
ale to wszystko, co mówisz, ma absolutny sens dla mnie z perspektywy mieszkańca Azji przez długie lata, tylko ja o tym nigdy nie myślałam w wymiarze inwestycyjnym tego, ale jak najbardziej masz rację. Powiedz, jak można kupować złoto?
No i to jest temat, który się jest bardzo jakby złożony, bo złoto można kupować na dużo różnych sposobów.
No ale tak pokrótce wymieńmy 3-4 metody.
Jeżeli ktoś zaczyna, to na pewno niektóre sposoby będą lepsze niż inne.
Okej.
Bo nie wszystkie możliwości inwestowania w złoto się też nadają dla inwestorów początkujących. Ale właśnie zacznijmy od tych, które są najprostsze. Najprostsze jest na pewno kupowanie złotych monet i sztabek. To jest coś, co jest bardzo intuicyjne. Tutaj oczywiście warto pamiętać o kilku aspektach, takich jak na przykład to, żeby kupować te przedmioty u jakby oficjalnych dystrybutorów. To takie informacje są często podane w ogóle na różnych stronach internetowych. To podają chociażby producenci takich złotych monet czy sztabek. To jedna sprawa. Po drugie, że musimy kupować odpowiednie przedmioty, czyli to muszą być tak zwane monety na przykład, one się nazywają lokacyjne albo
czyli
bulionowe.
Czyli na stronie Mennicy Polskiej możemy znaleźć jakieś tego typu informacje, kto będzie dystrybutorem.
Raczej akurat Mennica Polska to nie jest jakieś miejsce, które jest bardzo popularne pod kątem takich produkcji złotych czy srebrnych sztabek, takich typowo lokacyjnych.
Okay.
Oczywiście jakby my w Polsce też mamy produkcję złota lokacyjnego, ale ja bym się nastawiała, może tak to mniej patriotycznie zabrzmi, ale nastawiałabym się na kupno, zwłaszcza na samym początku, tych monet, które są znane na całym świecie. Bo mając taką monetę, możemy ją też sprzedać na całym świecie. Gdy mamy monetę, która jest wyprodukowana w Polsce, na ogół ona może być ciężka w zbyciu, gdziekolwiek indziej. A więc kupujmy te monety, które są takie najbardziej popularne.
Okej. I gdzie możemy znaleźć informacje na ten temat? Kto jest dystrybutorem, gdzie możemy nabyć takie monety?
Na pewno na stronach właśnie poszczególnych mennic, czyli powiedzmy jak mamy, bo zawsze mamy producentów konkretnych monet, czyli na przykład mamy amerykańską mennicę, która produkuje monetę American Eagle, czyli orła tamtejszego. I to jest taka bardzo popularna moneta lokacyjna, częściej srebrna niż złota, ale złota również. Ale mamy na przykład południowoafrykańską mennicę i ona z kolei produkuje najsłynniejszą i też najstarszą monetę lokacyjną, czyli Krugerranda. I jak się kupi Krugerranda, to on jest znany na całym świecie.
Okay.
Po prostu bez problemu można go kupić, zbyć gdziekolwiek jesteśmy. Ja zrobiłam sobie taki spis w swojej książce w świecie surowców, więc zachęcam do tego, jeżeli ktoś faktycznie się interesuje tym, żeby zainwestować w złoto, srebro czy nie tylko metale szlachetne, bo wymieniłam właśnie tam najbardziej popularne monety lokacyjne, z jakich kruszców one są wykonane i też powiedziałam właśnie, czy też napisałam, gdzie, w jaki sposób je kupować, o czym pamiętać, więc na pewno tam można rozszerzyć swoją wiedzę.
Książkę Świat Surowców możecie nabyć m.in. w najpopularniejszej księgarni finansowej maklerska.pl. Link do niej, a także kilka innych linków, które mogą Was zainteresować w tym temacie, zamieścimy w opisie dzisiejszego odcinka.
Kupowanie złotych monet i sztabek to jest tylko jeden z aspektów kupowania złota, czy też sprzedawania. Ale jest on o tyle charakterystyczny, że to jest takie jakby złoto, które mamy w namacalnej formie, że możemy je trzymać gdzie chcemy, w przysłowiowej skarpecie, w skrytce bankowej, gdziekolwiek. Więc dla niektórych to jest taki najbardziej intuicyjny i wybierany sposób, ale też właśnie warto pamiętać o tym, że nie zawsze będzie nam łatwo ten przedmiot zbyć, czyli też trzeba liczyć się z tym, że zwłaszcza gdy na przykład będzie jakaś panika na rynkach, albo gdy ceny złota będą spadać, bo przecież to też się zdarza, to może być trudniej sprzedać taki przedmiot, więc taka być może jakby najważniejsza lekcja, bo ja bym mogła o tym mówić bardzo długo.
Tak.
Najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, jeżeli myślimy o monetach i sztabkach, to, że to jest bardzo często inwestycja raczej na lata, a nie na dni czy miesiące, a czasem jest to inwestycja na pokolenia, czyli bardzo często też złoto w monetach i sztabkach jest traktowane, czy też powinno być traktowane, jako coś, co my przekażemy potem w spadku. Nie można tutaj liczyć na szybki zysk, bo on będzie trudny do wypracowania. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystać takie właśnie szybsze ruchy cenowe na rynku złota, jeżeli możemy sobie czasowo też pozwolić na to, żeby śledzić te ceny, to dużo bardziej polecałabym na przykład inne instrumenty, w których już nie mamy złota fizycznego w ręku. I to są tak zwane fundusze ETF. I w Polsce też są dostępne na polskiej giełdzie tak zwane certyfikaty strukturyzowane. I zarówno ETF-y, jak i certyfikaty strukturyzowane to są najczęściej, w takim najprostszym ujęciu, to są takie instrumenty, w których my kupujemy po prostu jakąś jednostkę uczestnictwa, jednostkę inwestycyjną tego funduszu, czy też jakiś certyfikat, którego ceny poruszają się tak jak ceny złota na rynku, czyli w stosunku mniej więcej 1:1. To jest taka relatywnie prosta inwestycja. Żeby kupić certyfikaty strukturyzowane, to nam wystarczy najprostszy rachunek maklerski w jakimś domu czy biurze maklerskim, nawet taki na polskie akcje, bo one są notowane na warszawskiej giełdzie. Jeżeli chcemy fundusze ETF, czyli już te takie międzynarodowe bardziej fundusze zagraniczne, to musimy mieć rachunek zagraniczny, ale to też większość domów maklerskich oferuje. I na pewno, jeżeli ktoś chce tak lepiej, tak bardziej lepiej wykorzystać jakieś krótsze ruchy cenowe, bardziej dynamicznie grać, to polecałabym właśnie ETF-y albo te certyfikaty. I tutaj też możliwa jest gra nawet odwrotna, czyli na spadek cen, możliwa jest mała dźwignia, czyli to, że z mniejszym kapitałem gramy większą kwotą pieniędzy, ale oczywiście jakby też tutaj nie chcę wnikać w te tematy najbardziej. No i oczywiście, czyli oprócz tych złotych sztabek i monet, czyli tego fizycznego złota i oprócz tych ETF-ów czy certyfikatów strukturyzowanych, mamy oczywiście też inne możliwości, bo mamy chociażby, mamy zwykłe fundusze inwestycyjne, które inwestują w złoto, czyli jakby całkowicie wtedy powierzamy nasze pieniądze specjalistom zarządzającym i to oni się zajmują zarządzaniem tymi pieniędzmi. Mamy na przykład waluty powiązane ze złotem, czyli na przykład takiego australijskiego dolara, który często porusza się podobnie do cen złota.
O, to jest ciekawe.
Mamy na przykład spółki wydobywcze, może nie polskie, bo mimo wszystko nawet KGHM w Polsce bardziej zależy od cen miedzi, ale na przykład za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Środkowej, Południowej, ale nie tylko, mamy spółki, które wydobywają złoto i można kupić ich akcje, no bo wiadomo, że jeżeli złoto jest droższe na rynku, to i one sobie lepiej radzą, tak, na ogół. Oprócz tego też mamy na przykład takie już instrumenty pochodne, które są dla bardziej wyrafinowanych, czy powiedziałabym, czyli na przykład notowane na platformach forexowych kontrakty CFD. Tam można wejść małą kwotą, czyli niewielkim kapitałem.
Z dużą dźwignią.
Ale właśnie ta zmienność jest bardzo duża, więc jeżeli ktoś już ma doświadczenia z tego typu instrumentem, to jak najbardziej może wtedy wejść. Natomiast początkujący inwestorzy myślę, że lepiej się odnajdą najpierw w ETF-ach na przykład. No i mamy też na przykład kontrakty terminowe. Czyli to już jest jakby w ogóle też instrument, który jest bardzo popularny na rynku światowym, ale bardziej też wśród graczy instytucjonalnych, bo tam już jest troszeczkę większa bariera wejścia, jeżeli chodzi o kapitał, a zmienność jest wciąż bardzo duża, więc też to jest taki instrument bardziej dla doświadczonych inwestorów. No a więc jak widzimy, tych możliwości jest cała masa.
A jakbyś oceniła ten rynek pod względem takiej długofalowej inwestycji versus inne rynki? W sensie, czy to jest rynek jednak na długofalową inwestycję?
Ja bym powiedziała, że to zależy, jak kto się złoto traktuje. Bo są takie osoby, które właśnie traktują złoto jako taki rodzaj ubezpieczenia. Jak się wszystko będzie paliło i waliło, to wtedy przynajmniej będę
wyciągnę swoje złoto.
Tak, to będę mieć to złoto. I jest sporo sensu w takim myśleniu, właśnie ze względu na ten aspekt bezpiecznej przystani, o której wspomniałyśmy. I na przykład bardzo często takie osoby, które nie mają czasu na myślenie o tym, czy teraz złoto drożeje, czy tanieje, po prostu kupują sobie troszeczkę złota, na przykład jedną złotą monetę, czy też jedną jednostkę jakiegoś ETF-u raz na jakiś czas, czyli na przykład raz na kwartał, raz na miesiąc, czyli nie traktują tego złota jako coś, na czym oni szybko zarobią.
Spekulacyjnie czysto.
Tak, tak, dokładnie, tylko traktują to jako coś w rodzaju właśnie ubezpieczenia swojego portfela, alternatywy dla innych inwestycji, takiego dopełnienia właśnie tego, w jaki sposób lokują swój kapitał. I myślę, że to jest rozsądne. Natomiast jeżeli chcemy właśnie inwestować tak długoterminowo i jeżeli chcemy na tym zarobić też tak powiedzmy w perspektywie nawet paru lat, no to ja myślę, że wtedy już trzeba trochę na temat tego rynku wiedzieć więcej. Czyli trzeba go śledzić. Wiadomo, że jeżeli nie spekulujemy codziennie, to nie musimy śledzić tego rynku codziennie, ale jednak to nie jest tak, że złoto, że cena złota zawsze rośnie, bo ona już miała swoje bardzo spektakularne wzrosty, ale i bardzo spektakularne spadki i da się na złocie naprawdę sporo zarobić, ale nie zawsze jest tak, że wejdziemy w odpowiednim momencie. Więc na pewno uczulam przed tym, żeby tak kupować złoto w ciemno, licząc na to, że ono będzie zawsze drożało, bo to by było po prostu za proste.
No właśnie, to może na koniec powiedzmy, czy jakby ta inwestycja jest zawsze bezpieczna?
No właśnie. Ona bywa bezpieczna. Ona faktycznie na przykład, jeżeli mamy, powiedzmy, że chcemy sobie inwestować w różne aktywa. Chcemy mieć trochę akcji, ale trochę złota, może jakąś nieruchomość, to faktycznie to złoto działa jako taki bufor bezpieczeństwa, jako takie właśnie aktywo, które w okresach kryzysów będzie zachowywało wartość, trochę nam złagodzi na przykład efekt spadków na innych aktywach. Ale właśnie jeżeli na przykład liczymy na to, że w złoto jest łatwo inwestować, to muszę wszystkich rozczarować, bo to nie jest takie proste. To inwestowanie ogólnie nie jest takie proste, zdarzają się.
No. Więc
może nam się oczywiście udać bardzo taki okres zwyżek, na którym sporo zyskamy, ale warto jednak zachowywać czujność i mieć świadomość tego, że złoto ma pewien aspekt bezpieczeństwa, ale to nie jest tak, że na 100% na nim zawsze zarobimy.
Mamy nadzieję, że odcinek o inwestowaniu w złoto Was zaciekawił i zachęcił do tego, żeby przemyśleć to, w jaki sposób Wy inwestujecie własne pieniądze. A tymczasem koniecznie subskrybujcie nasz podcast na wybranej przez Was platformie, dlatego że inwestycjami jeszcze będziemy się zajmować. Jeśli jakiś temat związany z inwestycjami Was szczególnie interesuje, to napiszcie do nas na maila dziewczynyalfa@gmail.com.